Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jesteśmy w tym naprawdę dobrzy. Kto wie, czy nawet nie jedni z najlepszych. Nie wiem, nie robiłem rankingu i nie wiem, czy jesteśmy w stanie to doprecyzować i stwierdzić, dlaczego tak jest, bo wcale jakoś specjalnie nie szlifujemy naszych umiejętności. Nie staramy się, dorastając, pielęgnować tego, co mam na myśli, ale okazuje się, że jesteśmy naprawdę w tym dobrzy. I być może tak to jest, że nie tylko jesteśmy dobrzy kolektywnie, ale ty się też do tego przyczyniasz. Nie wiem, może tak jest. Mam na myśli wspieranie się. Jesteśmy naprawdę, okazuje się, jesteśmy dobrzy w wspieraniu się. Myślę, że są jakieś powody ku temu, że jest to powiedzenie, że gdzie jest dwóch Polaków, tam trzy opinie. I tak naprawdę, kiedy myślę o wspieraniu się, to gdybyśmy mieli porozmawiać trochę o tych różnych rzeczach, co do których ludzie się spierają, to nie wiem, czy bylibyśmy w stanie wymyśleć coś jeszcze, bo świat się spierał już praktycznie o wszystko i są tacy, którzy są w tym lepsi, są tacy, którzy są może gorsi, aczkolwiek kto wie, może większość z nas jest w tym lepsza. I kiedy myślę o tym, że świat się spiera o różne rzeczy, to nie tylko świat taki zewnętrzny, z którym mamy regularnie do czynienia, ale świat chrześcijański też jest, okazuje się, w tym dobry. Bo myślę o tym, że przez 2000 lat funkcjonowania Kościoła nie wiem, czy znalazłaby się jakakolwiek rzecz, co do której Kościół by się nie spierał. Świat się spiera, a chrześcijański odnośnie tego, czym tak naprawdę jest chrześcijaństwo, co jest istotą chrześcijaństwa, co jest rdzeniem chrześcijaństwa. Spieramy się odnośnie tego, jak czytać i rozumieć przykazania Starego Testamentu, jaki dzień należy święcić, jak to jest z tym tysiącletnim królestwem, czy człowiek ma wolną wolę, czy też jej nie ma, jak ma się powrót Chrystusa do rzekomego wielkiego ucisku. Lista tak naprawdę jest długa, a moglibyśmy do wieczorem wymieniać. Niektórzy sugerują, że skoro tak się rzeczy mają, że Kościół się spiera o to, co tak naprawdę jest istotą chrześcijaństwa, to i kim jest prawdziwy chrześcijanin, to powinniśmy może cofnąć się wstecz i wrócić do punktu wyjścia. No i gdyby tak w naszym pogmatwanym świecie cofać się wstecz, to niektórzy mówią, warto się cofnąć wstecz do tego miejsca, gdzie zrodziło się to magiczne słowo chrześcijanin. Czyli w Antiochii, dzisiejsza Antakya w Turcji, w Antiochii, która leży 3000 kilometrów stąd, musielibyśmy z kilkanaście godzin jechać, żeby tam dotrzeć, 500 kilometrów na północ od Jerozolimy, bo to tam właśnie w czasach wczesnochrześcijańskich powstał drugi co do wielkości i znaczenia Kościół chrześcijański. Najpierw Jerozolima, później to, co ma miejsce, to prześladowania. Ludziom jest tak naprawdę dosyć dobrze w tym miejscu, w którym są, ale Bóg decyduje się wypchnąć tych ludzi na zewnątrz po to, żeby docierali do różnych miejsc cesarstwa i w tych różnych miejscach mówili innym o Jezusie. I tak też się dzieje. Ludzie docierają do Antiochii, całe mnóstwo, grono ludzi nawraca się, Kościół rośnie, pęka w szwach, Jerozolima dowiaduje się o tym, Kościół w Jerozolimie dowiaduje się o tym, co się dzieje, wysyła tam Barnabę. Barnaba później, w pewnym sensie można powiedzieć, nie do końca radząc sobie z tą sytuacją, bo to go przerasta, odszukuje Pawła w Tarsie, ściąga go do Antiochii i tam razem przebywają, później grono liderów się rozszerza, Ewangelia jest głoszona, kolejni ludzie się nawracają. I to tam, w tym mieście, po raz pierwszy nazwano wierzących ludzi chrześcijanami. Rzecz w tym, że to słowo chrześcijanin pojawia się dwa razy albo trzy razy w Nowym Testamencie. I tak naprawdę to nie ludzie sami o sobie powiedzieli, hej, ja jestem chrześcijaninem, raczej inni patrząc się na nich mówili, to są ci, jakich tam, chrześcijanie. Słowo, które ma bardzo negatywny wymiar, tak naprawdę było używane z pogardą, z takim trochę prześmiewczym akcentem. Dlatego, kiedy staramy się określić to, czym w swojej istocie albo w swoim rdzeniu jest chrześcijaństwo, to określenie nie za bardzo nam pomaga. Niektórzy mówią, to w takim razie powinniśmy cofnąć się jeszcze bardziej wstecz. I kiedy cofamy się jeszcze bardziej wstecz do samego Jezusa, to okazuje się, że na tyle, na ile czytamy zapis ewangeliczny, Jezus nie używał tego typu określenia. Jezus używał zupełnie innego określenia, które się pojawia niemal 300 razy w Nowym Testamencie, w Ewangeliach i w listach. I tym określeniem jest naśladowca. Regularnie Jezus o tym mówił. Mówił o tym, że jeżeli chcesz być moim uczniem, to musisz mnie naśladować. Naśladowca to ktoś, kto zasiada w Bożej szkole życia, w której obowiązuje jeden podręcznik, i tym podręcznikiem jest Słowo Boże. Naśladowca to ktoś, kto słucha po to, by żyć i żyje po to, by słuchać. Naśladowca to ten, tak jak się dowiadujemy z Ewangelii, o którym Jezus mówi, musi się mnie zaprzeć, musi zrezygnować z wszystkiego. To ten, który powinien nieść swój krzyż, ten, który powinien stawiać Boga na pierwszym miejscu, który powinien trzymać się nauki Jezusa, który powinien być solą i światłością, która powinna być tą, która czyni to, co pragnie Bóg. Ale nawet gdyby to określenie naśladowca nie rozwiało wszelkich wątpliwości odnośnie tego, kim jest w swoim rdzeniu, w swojej istocie chrześcijanin, to być może słowa Jezusa wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy stawiają przysłowiową kropkę nad i. To są słowa, które są zapisane w Ewangelii Jana, 13 rozdział, 2 wersety zaledwie. Po tym, jak Jezus dokonał czegoś niezwykłego dla swoich uczniów, usiadł i później powiedział coś takiego. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Słowa, które są kierowane przez Jezusa do jego uczniów, do jego naśladowców pod koniec ostatniej kolacji, jaką z nimi spożyje. Wiele ich było, wiele kolacji, wiele rozmów przez te 3 lata, kiedy Jezus poświęcił swój czas i energię dla swoich naśladowców. Chodzili z nim wszędzie, nie oddalali się ani na krok. Lubię bardzo to określenie, które kiedyś mój przyjaciel powiedział, że uczniowie Jezusa przykleili się do Jezusa, jak mokra koszula się przykleja do ciała. Wszędzie z nim byli, wszystko słyszeli, ale ta kolacja jest wyjątkowa, jest inna od wszystkich pozostałych kolacji, które Jezus spożył ze swoimi uczniami. Wyjątkowa dlatego, że to jest ostatnia kolacja, którą z nimi spożywa. A ten, o którym pomyśl przez chwilę, który jest stwórcą całego wszechświata, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Jest początkiem i końcem. Ten, który dał początek całemu temu wszechświatu, który my próbujemy jakoś ogarnąć, ale nie jesteśmy w stanie. Wiemy może cząsteczkę tego, co można by wiedzieć. Temu, który podtrzymuje cały ten wszechświat słowem swojej mocy. Ten, który zdecydował się tak naprawdę w którymś momencie, lubię też inne określenie, wcisnąć w gorset człowieczeństwa i przyjść na ten świat jako Syn Boży. Który przyszedł na świat po to, żeby żyć absolutnie bezgrzesznym życiem, żeby w którymś momencie poświęcić swoje życie za ludzi. Ten, który jest stwórcą wszechświata, teraz podczas tej ostatniej kolacji robi coś wyjątkowego. Znamy tą historię. To coś wyjątkowego to nic innego jak Jezus, który bierze miskę, ręcznik i umywa nogi swoim uczniom. Po czym siada na swoim miejscu. Bardzo podniosła chwila, jeden z tych momentów, kiedy można się domyślać, że Jezus powie coś ważnego. Trochę tak jak dzieci, które wysyłają, jak rodzice, którzy wysyłają dzieci na studia i to jest ostatnie spotkanie przed rozstaniem. Rodzice, którzy troszczą się o swoje dzieci, mówią, są 2 rzeczy. Nie, zaraz, chwila, są 3. Okej, mamy 4 ważne rzeczy, które chcielibyśmy wam zakomunikować, zanim pojedziecie na studia do innego miasta. Jezus w tej podniosłej chwili mówi, te kilka słów wypowiada. Chcę, żebyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was ukochałem. Ale pomyśl przez chwilę, bo kiedy się tak wgłębisz w koncepcję miłości, to słowa Jezusa mogą zadziwiać. Ponieważ miłość nie była niczym nowym. kiedy wertujesz kartę Starego Testamentu, to natkniesz się na różne stwierdzenia oscylujące wokół miłości i przynaglenia, które Bóg dawał Izraelitom, żeby kochali innych. Kochajcie cudzoziemców, pisze Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa, bo sami kiedyś byliście cudzoziemcami. Kochaj Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił, również tekst ze Starego Testamentu i dalej kolejny tekst, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Oba te teksty były powtórzone przez Jezusa, który odniósł to do bogatego młodzieńca, który szukał życia wiecznego. Innymi słowy, miłość nie była niczym nowym. Bóg się objawiał światu jako Bóg miłości. Ten, który jest miłością, który istnieje w odwiecznej relacji miłości we wzajemności. Ojciec i Syn i Duch Święty. To znaczy, że Bóg jest miłością, Syn, szczególny Syn jest miłością i Duch Święty jest miłością. Jednak Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się. Ale zaraz po tym dodaję. Kochajcie się jak? Tak jak ja was umiłowałem. Jezus daje dowód miłości, swojej miłości podczas tego ostatniego posiłku. Robi to, co wskazuje na totalne oddanie, to, co wskazuje na absolutne uniżenie. Niektórzy do dzisiaj to praktykują. Są takie kościoły czy takie wspólnoty, które dosłownie traktują te słowa Jezusa. I raz albo dwa razy w roku mają taką tradycję wspólnotową, kiedy są miski, kiedy są ręczniki i miski, ręczniki idą w ruch i umywają sobie nawzajem nogi. Nie mamy takiego zwyczaju. Swoją drogą ciekawe, gdybyśmy mieli, jakby to wyglądało. Ale problem polega na tym, że umywanie, dosłowne umywanie nóg sobie nawzajem raz w roku, albo dwa razy w roku, albo co kwartał, albo raz w miesiącu, wcale nie załatwia sprawy i to nie do końca Jezusowi chodziło o dosłowne umywanie nóg. Raczej Jezusowi chodziło o to, żeby Jego uczniowie zrozumieli, co On dla nich zrobił tego dnia. Ten, który jest Synem Bożym, wiecznie istniejącym Synem Bożym, który przyszedł na ten świat, który sam stworzył. Ogromny świat, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Zniżył się do poziomu człowieka i uniżył się tak bardzo, że uczynił, znamy tą historię, to, co było zarezerwowane dla najniższego sługi. Chodzili z nim przez 3 lata. Widzieli Jezusa w różnych sytuacjach. Widzieli, co robił. Słyszeli, co mówił. A robił i mówił dużo więcej, niż zapisali to ewangeliści. Jednak pomyśl przez chwilę. On wiedział o nich wszystko. Okazuje się, że świat zostanie pociągnięty albo przyciągnięty przesłaniem Jezusa, kiedy zobaczy, że Jego naśladowcy się kochają. Nie wiem, czy o tym kiedyś myślałeś, ale powiem ci, że w taki szczególny sposób uderzyło mnie to ostatnio, kiedy się nad tym zastanawiałem, bo te słowa Jezusa odnośnie miłości jedni wobec drugich są wypowiedziane po tym, co uczynił. A Jezus umył nogi uczniom, w gronie których był również Judasz, o którym Jezus wiedział, że Judasz jest tym, który właśnie zamierza go zdradzić. I wiedząc o tym, umywa nogi każdemu z nich, włącznie z Judaszem. Bo to, co się dzieje, to nowe przykazanie. Jezus kładzie podwaliny nowej grupy ludzi, która jest wyjątkowa w historii ludzkości. Grupę ludzi, których można zidentyfikować jedną rzeczą. Po jednej rzeczy można ich poznać. Po miłości. Jest całe mnóstwo różnych grup na świecie. Być może jesteś częścią tych różnych grup. Grup, które można identyfikują się kolorem skóry, ubiorem, wspólnymi zainteresowaniami, przestrzeganiem pewnego kodeksu zachowań. Ale Kościół jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy i jedyny w historii ktoś tworzy grupę, której czynnikiem identyfikującym jest miłość. I prawda jest taka, że kiedy Jezus pierwszy raz spotkał tych chłopaków, których powołał na swoich uczniów, to doskonale wiedział, jacy są i doskonale wiedział, że oni nie zaczynali od kochania się nawzajem. Jak to ktoś powiedział, byli niedopasowaną grupą mało prawdopodobnych zmieniaczy świata. Byli tak samo nieokrzesani, grzeszni i samolubni, jak każda inna istota chodząca po tym świecie. Ale w ciągu 3 lat, kiedy podążali za Jezusem, doświadczyli miłości Boga, jakiej żaden z nich wcześniej nie doświadczył. I później Jezus mówi, że autor Ewangelii mówi, że Jezus umiłowawszy swoich, ukochał ich aż do końca. I do dzisiaj teologowie drapią się po głowie, co ten tekst tak naprawdę znaczy. Czy do końca w sensie nie zrezygnował z nich, mimo że wszystko o nich wiedział i do samego krzyża ich kochał, czy też do końca w sensie intensywności, czyli i czasowość, i intensywność miłości, a może jedno i drugie. Ukochał ich bezgranicznie, aż do końca. Nie wiem, czy taka rozmowa miała miejsce kiedykolwiek, ale wyobrażam sobie Mateusza, do którego Jezus mówi, pamiętasz ten dzień? Pamiętasz, co robiłeś tego dnia? To co zwykle, zbierałeś podatki. I to zbieranie podatków tak naprawdę pozostawiało wiele do życzenia w kontekście prawości twoich czynów, twoich zachowań. A jednak dzisiaj jesteś inny. Pamiętasz, ja nie pamiętasz, jak na początku zaprowadziłem cię do domu Mateusza? Pamiętasz, co wtedy myślałeś o Mateuszu? Natanael, pamiętasz, jak twój brat powiedział ci o mnie i ty wtedy zareagowałeś, czy z Nazaretu może co w ogóle przyjść cokolwiek dobrego? No to Piotr, a ty pamiętasz, ile razy twój temperament dawał sobie znać? Zachowywałeś się tak, że później się tego wstydziłeś. Jezus nie przestał ich kochać aż do samego końca i dał wyraz największej miłości. Ukochał ich bez reszty, bez ograniczeń. Nie wiem, co ci chodzi po głowie. Ale może tak to jest. Żartobliwie to powiem. Możesz myśleć o tym, że ty jesteś jedyną normalną osobą, którą da się kochać. A wszystkich innych trudno się kocha. Nie wiem, co myślisz na temat osoby, która siedzi obok ciebie teraz. Nie wiem, co myślisz na temat innych osób, które są na naszym spotkaniu dzisiaj. To tylko Bóg jeden wie. Ale ja tak sobie myślę, że jeżeli ty masz różne myśli na temat różnych osób, które współtworzą tą społeczność, ten lokalny kościół, to może to i dobrze, że ta druga osoba nie zawsze wie, co o niej myślisz. A może to nawet dobrze, że ta osoba, która dzisiaj siedzi trochę dalej od ciebie, siedzi trochę dalej, bo być może nie chciałabyś, żeby siedziała za blisko. Być może czasami myślisz sobie, że chciałbyś, czy chciałbyś coś powiedzieć tej drugiej osobie, ale co o niej tak naprawdę myślisz, ale przecież to jest Kościół, dlatego nie wypada. Wolisz jadąc do domu powiedzieć to żonie albo mężowi parę słów na temat tej drugiej osoby, jak to trudno się ją kocha, jak to dziwną osobą jest. Dlatego jednym może z lepszych słów jest słowo znoszenie kogoś raczej niż kochanie. Znosimy te trudne osoby, z naszej perspektywy trudne, ponieważ, no, jakby nie było, jesteśmy częścią Kościoła. Nie wypada przynajmniej nie znieść tej drugiej osoby. Być może widziałeś kiedyś zachowanie kogoś, kto tutaj jest, które nie przystawało do chrześcijańskich standardów i trudno jest ci o tym nie myśleć, a jeszcze trudniej jest ci kochać tą drugą osobę. Ale wiesz co, tutaj nie chodzi o to, by tolerować, znosić, ale robić dla tych drugich ludzi dokładnie to, co zrobił Jezus. Posłuchaj, nie kochasz drugiej osoby dlatego, że da się ją kochać. Kochasz ją, ponieważ Jezus ją kocha. Nie wiem, czy mamy świadomość, z kim tak naprawdę mamy do czynienia. Mam na myśli Jezusa. Bo Jezus nie mówi do nas, no trudno, przynajmniej próbowałem was jakoś zachęcić. Dorzuciłem swoje skromne zdanie do tej dyskusji o miłości. Teraz zróbcie z tym, co uważacie za stosowne. No gdyby tak powiedział, to nie byłby Bogiem objawionym w ciele. Jezus, który jest Bogiem objawionym w ciele, przychodzi do nas i mówi, to jest nowe przykazanie, które wam daję, żebyście się nawzajem kochali. Zobacz na kolejność tych wydarzeń. Jeszcze raz. Bóg jest miłością. To znaczy, że kiedy czytamy o Nim, że jest miłością, to nie znaczy, że Bóg potrafi kochać. To znaczy, że Bóg nie potrafi nie kochać. To znaczy, że Bóg nie tylko kocha dlatego, że się decyduje nas kochać, ale Bóg nie może nie kochać, bo skoro jest miłością, to jest częścią Jego natury, częścią Jego istoty, częścią Jego jestestwa. I ten Bóg, który jest miłością, objawia się światu, posyłając swojego Syna, szczególnego Syna Jezusa Chrystusa, który z miłości do nas oddaje swoje życie, a wcześniej daje dowód swojej miłości, swojego poświęcenia, który nie robi nic innego niż to wszystko, co widzi, że Jego Ojciec, kim jest Jego Ojciec, co robi Jego Ojciec. I ten sam Jezus nas posyła, żebyśmy czynili innych uczniami i w tym procesie czynienia innych uczniami, żebyśmy kochali ludzi, których trudno się kocha. Których czasami, jeżeli mogę użyć takiego określenia, kochasz przez zaciśnięte zęby. Jezus tworzy Kościół, posyła nas do ludzi, dodaje, przez to ludzie poznają, ilu? Wszyscy. Co poznają? Że jesteście moimi naśladowcami. Kiedy? Jeśli będziecie darzyć się wzajemną miłością. W ślad za Gogolem, miłości nie udowadnia się słowami. Jeden z ojców Kościoła powiedział, my nie tylko mówimy wielkie rzeczy, my nimi żyjemy. Tertulian, kolejny ojciec Kościoła, pisze o tym, jak w II wieku poganie postrzegali chrześcijan. Patrz, mówi, jak ci chrześcijanie się kochają. Są w stanie oddać za siebie życie. Zajrzałem do parafrazy Nowe Życie tego tekstu, tych dwóch wersetów i czytamy coś takiego. Wasza gorąca miłość będzie najlepszym dowodem tego, że naprawdę jesteście moimi uczniami. Wasza autentyczna, szczera, praktyczna, gorąca miłość będzie najlepszym dowodem. Wiesz, ja już to powiedziałem wielokrotnie, stojąc tutaj na środku i powtórzę to i nie cytuj mnie proszę poza kontekstem. Jestem zwolennikiem dokształcania się. Jestem zwolennikiem czytania słowa, pogłębiania się, wgłębiania się w słowo. Jestem zwolennikiem grupy domowej, studium biblijnego, konferencji, świetnych mówców, świetnych wykładów. Tak, to wszystko jest potrzebne, my tego potrzebujemy, ale prawda jest taka, że my całe życie bierzemy udział w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, wydarzeniach i gdyby to ścisnąć razem, to się sprowadza do jednego wspólnego mianownika. I ten wspólny mianownik jest kochaj ludzi. Ja wiem, możesz mi teraz powiedzieć, Mirku, ale naprawdę trudno jest kochać niektórych ludzi. Ja ci powiem, tak, trudno. Pytanie, czy się modlisz o to? Panie, pomóż mi kochać tych ludzi, których trudno się kocha. Tak jak kierowca to ten, który kieruje, łowca to ten, który łowi, naśladowca to ten, który naśladuje. Ktoś, kto staje na śladach Jezusa, to staje niejako w jego butach. W butach tego, który ma prawo wytyczać kierunek, wytyczać drogę, bo sam o sobie powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przez Niego. Naśladowcy Jezusa to ludzie drogi. Jednak to nie ci, którzy mówią o drodze, słyszeli o niej, analizują drogę, rozmawiają o jej szerokości, o nawierzchni drogi, o znakach, które są wzdłuż tej drogi, o wytrzymałości, o natężeniu ruchu na tej drodze, ilu ludzi już nią przeszło, jeszcze ilu powinno nią przejść. To nie są ci, którzy stoją obok, przypatrują się, biorą regularnie w spotkaniach, sympozjach na temat drogi, wykładach, odczytach, studiach. Rzecz w tym, że możesz stać w brzegu, przytakiwać, zgadzać się, ale dopóki nie kroczysz drogą, to nie jesteś człowiekiem drogi. Nie nadajemy się. Tak jak pierwsi uczniowie się nie nadawali. Nie potrafimy, tak jak pierwsi uczniowie nie potrafili. Ale prawda biblijna, prawda jest taka, że właśnie po to Jezus oddał swoje życie. Właśnie po to Jezus zmartwychwstał. Właśnie po to i zmartwychwstał Jezus obdarował Kościół darami, a każdemu bez wyjątku dał swojego Ducha Świętego, który uzdania mnie do tego, do czego się normalnie nie nadaje. Czemu normalnie nie jestem w stanie podołać. Uzdania nas do miłości, której na marginesie nie da się niczym zastąpić. Bo ta miłość biblijna to nie romantyczna otoczka, to nie piękne słowa. Miłość, o jakiej mówimy, to miłość, która ma podwinięte rękawy, która ma ubrudzone ręce. Nie da się praktykować biblijnej miłości w czterech zamkniętych ścianach. Bo miłość ma charakter otwarty, relacyjny, międzyludzki, jest testowana pośród innych ludzi i jest tak naprawdę tyle warta, ile sama kosztuje. Prawda o miłości jest taka, że każdy jej potrzebuje. Miłości, która nie tylko mówi piękne słowa, ale która nimi żyje. Na sam koniec powiem ci coś istotnego w kontekście kaznodziejstwa. Uczy się zwykle na różnych warsztatach z kaznodziejstwa, że dobrze jest mieć ilustrację, która oddaje przykład z życia, który oddaje biblijną prawdę. Nie ilustrację na zasadzie ciekawostki, że kaznodzieja powie coś ciekawego, co nie będzie związane z tekstem, ale że użyje pewnego przykładu z życia, który jest powiązany z tekstem biblijnym. I każdy szanujący się kaznodzieja, pracując nad tekstem, szuka takiej ilustracji, żeby powiązać biblijną prawdę z codziennym życiem. Co jest często nie lada wyzwaniem, bo jest wiele negatywnych przykładów, a może trochę mniej takich pozytywnych. Ale myśląc o tym tekście dzisiaj, pomyślałem sobie, a co by było, gdybym ja zachęcił Kościół, siebie i ciebie, żebyśmy to my stawali się taką żywą ilustracją. I nie wiem, czy jesteśmy w stanie to wyświetlić, ale to jest... Pomyślałem sobie, żeby te słowa Jezusa w taki sposób oddać, gdzie w miejsce wielokropka wstawisz swoje imię. Daję ci, Zuzia, Kasia, Marek, Mateusz, Mirek, Paweł, daję ci nowe przykazanie. Kochaj innych tak, jak ja ich kocham. Po tym inni poznają, że ty, Marek, Kasia, jesteś moim uczniem, jeśli będziesz darzyć ich miłością. My nie musimy więcej wiedzieć. Wiemy już wystarczająco dużo. Znowu, nie wyciągaj moich słów poza kontekst. Jeżeli będziemy żyli w świetle tego, co już wiemy, to wystarczy. Bo prawda, jaka wyłania się z tego fragmentu, jest taka, że jeśli autentyczne życie chrześcijańskie jest naśladowaniem Jezusa, to kochaj innych w taki sposób, żeby oni naprawdę zobaczyli, że jesteś Jego naśladowcą. I Panie, o to Cię prosimy. Jesteśmy słabi, jesteśmy bezsilni, jesteśmy selektywni, jesteśmy wybiórczy. Często się tłumaczymy, usprawiedliwiamy, uzasadniamy. Nie jest nam łatwo kochać innych. Tych, którzy są blisko nas i tych, którzy są trochę dalej. Ale dobry Boże, tak naprawdę, kiedy czytamy ten tekst, to nie mamy żadnej wymówki. Jeżeli chcemy być Twoimi uczniami, Twoimi naśladowcami, to Ty nas, Panie, przynaglasz do tego, żeby kochać innych, ale też jednocześnie dajesz wszystko, czego potrzebujemy, żeby kochać drugą osobę. I jeżeli Kościół ma być widoczny w świecie, jeżeli świat ma się zachwycać Kościołem, patrzeć się i myśleć, to jest niesamowite, niezwykłe, niczego, czegoś takiego nie widzieliśmy, to świat zobaczy, rozpozna nas po naszej miłości do siebie nawzajem i do nich. Panie, jesteśmy słabi, nie potrafimy, ale Ty nas do tego uzdalniasz, Panie. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, który czyni to możliwym. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.